samym pytaniu o tym, czy Ukraińcy w Polsce odbierają miejsce pracy Polakom, czy nie, to w tym wszystkim jeszcze pojawia się taki ciekawy wątek, który na razie żadne z nas nie miało szansy tego empirycznie zbadać, ale cały czas sobie obiecujemy, że kiedyś ten czas znajdziemy. Czyli no jakbyśmy patrzyli tak w perspektywie powiedzmy 15 czy iluś lat, no to są jakieś osoby, które wyjechały z Polski po to, żeby jakieś prace wykonywać gdzieś, gdzie stawki godzinowe są wyższe niż w Polsce, czyli na przykład w Niemczech, w Holandii, w Belgii. I one jakby zostawiły te swoje miejsca pracy w Polsce. Ktoś je musi wykonywać, no i pojawiają się goście z Ukrainy. I jest pytanie, czy oni wchodzą jakby w te same budki, czy oni zaczynają funkcjonować w zupełnie inny sposób, czyli czy ten flow migracyjny, taki przepływ pracowników, to czy to ma faktycznie charakter zastępowania, tak, że stawki godzinowe prędzej czy później za jakieś 1500 lat będą wszędzie takie same, ale dopóki nie są takie same, to ludzie odpowiadają na potrzeby, jak z Polski wyjadą Polacy, to polscy przedsiębiorcy będą potrzebowali nowych pracowników, więc zaproszą gości z krajów bardziej na wschód. Czy to w ogóle tak nie działa? Bo hipoteza robocza jest taka, że duża część osób z Polski, która wyjeżdżała, po pierwsze nie chciałaby pełnić tych funkcji w Polsce, nawet przy wyższych stawkach godzinowych, to znaczy ludzie porzucali inne miejsca pracy niż te zawody, które wykonywali za granicą, więc te luki i tak by były. Nawet jakby ci ludzie nie wyjechali z Polski, nie było tej emigracji z Polski, to i tak cały czas brakowałoby pracowników do bardzo wielu zadań i czynności w Polsce. No a po drugie, dzięki temu, że ludzie wyjeżdżają, że są transfery od migrantów, że w ogóle jest mobilność i rozwój, tworzą się nowe możliwości zatrudnienia w Polsce, które bez emigracji z Polski by nie powstały, ale nie są to te same miejsca pracy, tak? To nie takie samo funkcjonowanie. Dla ustalenia uwagi, jeśli z Polski wyjedzie dużo osób pracujących w rolnictwie, rolnictwo stanie się bardziej zmechanizowane i nie będzie potrzebowało aż tak dużo pracowników fizycznych. Ale jednocześnie, dzięki temu, że wzrośnie wydajność w rolnictwie dzięki mechanizacji, ja teraz opisuję proces hipotetyczny po to, żeby pokazać, jak on może działać, to najprawdopodobniej wzrośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju infrastrukturę i społeczną, i indywidualną. Także poza dużymi miastami i tych rynków budownictwa, usług i wszystkiego nie będą obsługiwały firmy z dużych miast, tylko będą musiały je obsługiwać firmy lokalne, które skądś muszą pracowników do tego wziąć.
Wydaje mi się, że takiego rodzaju namysłu nam w Polsce, ale chyba nie tylko w Polsce, bardzo brakuje. Podam kilka przykładów. Jeden jest dość odległy historycznie, bo to jest sytuacja w Niemczech w latach 50. i 60. To jest moment, kiedy Niemcy uruchomiły masowy proces rekrutacji pracowników z zagranicy. Są dane, które dokumentują, że w tym momencie miał miejsce proces masowego awansu społecznego niemieckich pracowników, którzy przeszli z pozycji robotniczych na pozycje pracowników umysłowych i to się stało w ciągu zaledwie 10-15 lat. Oczywiście to nigdy by się nie mogło wydarzyć bez negatywnych skutków dla gospodarki, gdyby te miejsca pracy opuszczane przez tych pracowników nie były zajmowane przez te osoby rekrutowane z byłej Jugosławii, Turcji i z innych krajów. Kłopot jest taki, że ten dzisiejszy rynek pracy jest inny. On się bardzo dynamicznie zmienia. On się zmienia tak dalece, że chyba nawet badacze rynku pracy mają kłopot z nadążeniem za tym, co się na nim dzieje. Natomiast kluczowe jest to, o czym ty powiedziałeś przed chwilą i ten przykład rolnictwa jest ciekawy, zresztą my się staramy mu przyglądać. Ponieważ dla mnie pytanie jest, my skupiamy się często na tym wypieraniu, tym zabieraniu miejsc pracy, obniżaniu stawek płac. A z mojej perspektywy ważniejsze jest pytanie, no właśnie, jak to polskie rolnictwo by wyglądało, gdyby polscy rolnicy od kilkunastu lat nie mogli korzystać z taniej cudzoziemskiej siły roboczej. Jest jeden przykład, który dość dobrze obrazuje, co się mogłoby wydarzyć. Nie musiałoby, ale mogłoby się wydarzyć. I to jest przypadek winnic w Kalifornii, które w momencie odcięcia od cudzoziemskiej siły roboczej z Meksyku, ponieważ w pewnym momencie za sprawą polityki migracyjnej ten akurat napływ był znacznie zmniejszony, a w tym samym czasie następował proces inwestowania, jeśli chodzi o okoliczne gwiazdy, które gdzieś tam niedaleko zamieszkiwały, okazało się, że jedyną formą funkcjonowania była mechanizacja. I dzisiaj te winnice są jednymi z najlepiej funkcjonujących i najbardziej efektywnych na świecie. Czyli paradoksalnie to, że odcięto je na krótki czas od taniej siły roboczej, z zagranicy sprawiło, że po okresie doinwestowania weszły na zupełnie inny poziom rozwoju. Polskie rolnictwo jest także bardzo zróżnicowane. Mamy niezwykle zmechanizowane podsektory, ale mamy też takie, które wciąż bazują przede wszystkim na taniej sile roboczej, zwłaszcza z Ukrainy. Teraz ja nie mówię, że to jest łatwe, bo jest część procesu produkcyjnego w rolnictwie, które bardzo trudno jest zmechanizować.
Paweł, a definicyjnie, czy Ukraińcy są w Polsce, ci powojenni Ukraińcy są w Polsce imigrantami czy uchodźcami?
Są i tymi, chociaż akurat uchodźców jest w Polsce bardzo niewielu. Mówię o uchodźcach jako osobach, które są uznanymi uchodźcami na podstawie konwencji genewskiej z 1951 roku. Są imigrantami, ponieważ uczestniczyli w migracjach, to jest dość pojemna kategoria, natomiast... Co ważne, jeśli mamy być bardzo precyzyjni...
Przepraszam, że tak cię zapytam, ale wiesz, jak włączysz telewizor, nawet nie tylko w polskiej telewizji, w sensie nie tylko w telewizji w Polsce, to bardzo często się przeciwstawia te dwie kategorie, że to są tacy zwykli imigranci, a nie tacy prawdziwi uchodźcy. Dlatego cię zapytałam o to.
Dobrze, to spróbujemy to uporządkować. Oczywiście kategoria migrant, czy imigrant w tym przypadku jest kategorią najszerszą, to znaczy taką, która obejmuje osoby, które wyjeżdżają z różnych powodów i w różnych celach. Mamy oczywiście podkategorię migrantów zarobkowych, czyli osoby, które przemieszczają się w celu podjęcia jakiejś działalności zarobkowej albo nie wiem, nawet założenia przedsiębiorstwa. A oprócz tego mamy osoby, które poszukują za granicą opieki, wsparcia. Często, tak jak w przypadku obywateli Ukrainy, uciekają przed wojną. No i tutaj zasadniczy kłopot polega na tym, że te osoby są poszukiwaczami azylu, a niewielka część z nich staje się uchodźcami. Uchodźcami w sensie konwencji genewskiej, którą wcześniej wspomniałem. Dzieje się tak dlatego, że uzyskanie tego statusu jest niezwykle trudne, wymagające, choćby ze względu na to, jakie oczekiwania są stawiane przez konwencję. Natomiast to, co się wydarzyło w przypadku Ukrainy, jest ważne i bardzo ciekawe. Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej odwołano się do dyrektywy, która umożliwiła objęcie tych osób en masse ochroną tymczasową. Ta ochrona tymczasowa skutkuje statusem, który jest w praktyce dość zbliżony do statusu uchodźcy, ale co było ważne, była to procedura masowa, to znaczy objęto wszystkie osoby, które dotarły na terytorium, w tym przypadku Polski, po wybuchu wojny, bez konieczności przechodzenia indywidualnej procedury przypadek po przypadku. Czyli gdybyśmy chcieli być bardzo precyzyjni, to powinniśmy mówić o osobach z Ukrainy jako osobach, które są objęte opieką czy też ochroną tymczasową. Na marginesie, dla nas tutaj ta dyskusja, ona może mieć charakter definicyjny, czy właśnie słownikowy, ale jest ona bardzo ważna dla osób i badaczy z Ukrainy. To jest niezwykle ciekawe, kiedy się odbywają jakieś spotkania, seminaria, konferencje z udziałem badaczy z Ukrainy, oni wielokrotnie protestują przed mówieniem o uchodźcach. Raczej starają się mówić o osobach, które tymczasowo przebywają poza granicami Ukrainy, co ma oczywiście jakiś wymiar związany z sytuacją i wojenną, i sytuacją demograficzną, i przyszłością Ukrainy. Nie jest to łatwe. Wolałbym mówić o migrantach. My czasami mówimy o uchodźcach wojennych, co też nie jest dla wszystkich oczywiste, no bo nie spełniają tych kryteriów, które stawiamy zwykle uchodźcom.
Bo w skrócie mówiąc, chodzi o spełnienie dwóch kryteriów, z których jedno było w ogóle technicznie niemożliwe, a drugie jest zawsze kwestionowalne. Pierwsze kryterium to, że każdy przypadek musiałby być rozpatrzony indywidualnie, a na to absolutnie nie było możliwości w warunkach agresji Rosji na Ukrainę. Drugie kryterium, które musi być spełnione, czyli warunek, który musi spełniać dana osoba, to ona musi być w stanie wykazać, że nie ma dla niej bezpiecznego zakątka w jej własnym kraju. No i teraz to, jak zawsze, będzie kwestią uznaniową, to znaczy są miejsca na terenie Ukrainy, które nie zostały dotknięte żadnymi działaniami wojennymi, które można byłoby uznać, ktoś mógłby chcieć uznawać za bezpieczne. Z drugiej strony wiemy, że one nie są bezpieczne w tym sensie, że nie ma żadnej gwarancji, że tam nie będą toczone jakiejś formie działania wojenne, na przykład nie spadnie jakaś rakieta albo jakaś bomba. No i teraz na tym przykładzie widać idealnie, jak strasznie uznaniowa jest kwestia przyznania bądź nieprzyznania statusu uchodźcy, bo czy dzisiaj wszyscy nagle są narażeni na śmierć na terenie całej Ukrainy? Nie. I podobnie jest w innych krajach, gdzie ludzie się ubiegają o status uchodźca. Jednocześnie nikt z nas przy zdrowych zmysłach nie powie, nie, Ukraina to bezpieczny kraj, twój kraj pochodzenia, wracaj do niego, bo jesteś w nim bezpieczny, tak?
Ale mówimy o realnej dyskusji i ten argument, który ty przytoczyłaś, on się pojawia i to się pojawia nie ze strony polskich badaczy. Ja na pewno nawet nie śmiałbym tutaj sugerować komuś, że opuścił kraj, który nie musiał opuszczać. Tak naprawdę jest to kwestia bardzo indywidualna. Natomiast po stronie ukraińskiej często pojawia się taki zarzut, że te osoby, które docierają do Polski, do innych krajów, to są osoby niekoniecznie z tych zakątków Ukrainy, które jest objęte wojną. Ale przytoczę tutaj jeden argument, który według mnie był bardzo znaczący. I to jest argument, który podała jedna z badaczek, która dotarła z Ukrainy do Polski po wybuchu wojny. I ten argument się pojawił dosłownie półtora miesiąca temu bodaj, kiedy odbywało się seminarium w Kijowie. I ona pokazała wówczas zdjęcie zbombardowanej miejscowości, w której akurat mieszkali jej rodzice, stąd miała też możliwość pokazania zdjęcia tego miejsca. A dlaczego to jest ciekawe? Ponieważ to jest miejscowość, która od początku wojny była uznawana za absolutnie bezpieczną. To była wręcz miejscowość turystyczna, która była wskazywana dla wielu osób jako takie miejsce, gdzie warto się udać, gdzie na pewno będzie można bezpiecznie spędzić ten czas wojny. Okazało się, że pewnego dnia to miejsce zostało po prostu zbombardowane. Co oznacza, no właśnie, czy my jesteśmy w stanie ocenić, zwłaszcza tutaj z naszej perspektywy, czy Ukraina jest bezpieczna, nie jest bezpieczna.
I to jest rewelacyjny przykład z dwóch powodów. Po pierwsze, zupełnie dzisiaj nie powiedzieliśmy, a dosłowniczka to bardzo przynależy, o Ukraińcach, którzy się przemieścili ze swojego miejsca zamieszkania do innego miejsca zamieszkania na terenie Ukrainy, czyli migrantach wewnątrz danego kraju. Ale po drugie, dlatego też, że analogiczne historie można byłoby opowiedzieć o Jemenie, Syrii,
oczywiście,
i wielu innych krajach, których uzurpujemy sobie jednak dość często prawo do ocenienia, czy ktoś faktycznie jest zagrożony w swoim kraju pochodzenia, czy nie. Pamiętam Nikosa z Castisa, który próbował mierzyć migrację francusko-niemieckie na podstawie ruchu numerów komórkowych. Bo mieszkasz w Niemczech, a pracujesz we Francji, no to twój niemiecki numer komórkowy loguje się we francuskich sieciach telekomunikacyjnych i jeśli loguje się w ciągu dnia, a wylogowuje się w nocy, no to pewnie gdzieś indziej masz centrum życia, a gdzieś indziej masz centrum pracy. Europejska dyrektywa pracowników, jak oni się nazywają?
Delegowanych. No tak, znaczy to jest metoda, którą stosuje się. Nie powiedziałem stosujemy, ale stosuje się do dzisiaj. Na przykład ta liczba, która wcześniej padła, 3 miliony 850 tysięcy obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce w kwietniu 2022 roku, ona została oszacowana właśnie na podstawie logowań do sieci osób, które ustawiły w swoim telefonie język ukraiński albo rosyjski. Tak, więc były to dane pochodzące z telefonii mobilnej. Przez wiele lat w Polsce było jedno źródło danych, które było dla nas niezwykle wartościowe, momentami wręcz nieocenione, i to było badanie aktywności ekonomicznej ludności. I mówię tutaj o tej części BL-a, która dotyczy struktury gospodarstw domowych, a w szczególności tego modułu, który pozwalał oceniać, który albo którzy członkowie gospodarstw domowych przebywali poza granicami kraju. Na marginesie te dane też były wykorzystywane przez Główny Urząd Statystyczny do szacunku zasobu polskich migrantów za granicą. Powiedziałem, że było to źródło niezwykle wartościowe i przestało nim być w momencie, kiedy okazało się, że ci, którzy wyjechali za granicę czasowo, albo zdecydowali się tam osiedlić na stałe i przestali być członkami gospodarstw domowych w Polsce, albo też ściągnęli te rodziny do siebie za granicę. Wtedy okazało się, że z czasem użyteczność tego źródła danych była coraz mniejsza, a dzisiaj zawahałem się, ponieważ osobiście bardzo bym chciał, żeby badanie aktywności ekonomicznej ludności było poważnym źródłem danych dotyczących choćby uczestnictwa cudzoziemców w polskim rynku pracy. Natomiast mam pełną świadomość, że nie potrafimy realizować tego badania w sposób poprawny, jeśli chodzi o populację cudzoziemców. To znaczy ono w niewielkim stopniu obejmuje gospodarstwa domowe cudzoziemców. Mamy problem nie tylko na poziomie samplingu, ale także na poziomie przeprowadzenia indywidualnych wywiadów. W związku z tym to chyba wciąż pieśń przyszłości. Może kiedyś doczekamy się dobrej metodologii.
Kiedyś z Pawłem próbowaliśmy zrobić badanie sytuacji na rynku pracy Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. I jak się popatrzy w brytyjski odpowiednik BL-u, no to tam do początku lat 2000 to było kilkudziesięciu Polaków rocznie i to były osoby z tej jeszcze migracji okresu wojennego i potem lat 80. Natomiast od roku tam 2006 było widać coraz liczniejszą grupę osób, która normalnie uczestniczyła w badaniu ankietowym aktywności ekonomicznej, bo została wylosowana do próby jako normalnie osoba rezydująca na terenie Wielkiej Brytanii, a jako kraj urodzenia i obywatelstwa podawała Polskę i dzięki temu można było na przykład weryfikować hipotezę, czy Polacy zarabiają w Wielkiej Brytanii średnio tyle, co Brytyjczycy, albo tyle, co inni imigranci, albo tyle, co zarabialiby, gdyby zostali w Polsce. I to są wszystko pytania, na które na dzisiaj bardzo trudno byłoby odpowiedzieć w drugą stronę, czyli żeby ocenić na przykład, czy i w jakim stopniu równo wynagradzani są nasi goście.
Nie mamy takich przesłanek, natomiast to pytanie o BEL, ono jest o wiele poważniejsze, wydaje się. I Główny Urząd Statystyczny podejmował takie próby. One zakończyły się niepowodzeniem jeszcze wcześniej, po 2010 roku, ponieważ ten przypadek brytyjski, o którym wspomniałaś, on jest o tyle interesujący, że pokazuje, że kiedy zwiększa się udział migrantów w danej populacji, to siłą rzeczy one wpadają do tego próbkowania standardowego, na przykład w systemie badania rynku pracy. Natomiast wiele krajów świadomie przeprowadza dodatkowy sampling, czyli dodaje do próby specjalnie większą liczbę gospodarstw migranckich. I to jest choćby przypadek Niemiec, gdzie przez wiele lat świadomie dobiera się do próby przedstawicieli tych imigranckich grup, choćby po to, żeby właśnie analizować ich poziom integracji na rynku pracy. W Polsce nigdy się na to nie zdecydowaliśmy. Ciekawe jest dla mnie to, jak dzisiaj wytłumaczyć można by, że wciąż w tym badaniu nie znajduje się dużo gospodarstw domowych imigranckich, pomimo tego napływu, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie.